podcast klimatyczny, Marcin Maziarz.
Dr Paweł Owsianny, nadnotecki Instytutu AM w Pile.
Zatoka Fińska, połowa lipca, ponad 26 stopni Celsjusza na powierzchni Bałtyku i to nie południowego, ale tak bardziej na północ. Co to nam mówi?
No mówi nam o tym, że zmiany klimatyczne, właśnie ciepłe powietrze zwrotnikowe dociera nam na przykład właśnie nad Zatokę Fińską, gdzie miały miejsce dość duże i długotrwałe upały, które wywołały no tak wysoką temperaturę w słodkich wodach, bo Bałtyk jest dość słodki, a Zatoka Fińska Botnicka, czyli ta północno-północno-wschodnia część Bałtyku jest najsłodsza. Czyli mamy jezioro.
Mamy jezioro. Choć może.
No ale woda jak w naszych jeziorach, tak, w szczycie lata i to jedna z wyższych temperatur. Tak?
Bo a takie temperatury znamy z wcześniejszych pomiarów już na Bałtyku?
Nie, to są rekordy. To są rekordy w Bałtyku. Rekordy też mamy, mieliśmy w 2006 roku, było takie ciepłe lato. Wtedy też padły rekordy w jeziorach naszych. Ale ten rok, zwłaszcza w Polsce, wtedy mieliśmy rekord w jeziorze Gopło, w centralnej Polsce,
ile?
W Wielkopolsce. Jak dobrze pamiętam, około 27 stopni, ale w tym roku mieliśmy ponad 28 stopni na Suwalszczyźnie, w jeziorach północno-wschodniej Polski.
To jest Adriatyk.
No to jest bardzo ciepła woda, tak? 28 stopni w jeziorze, to już jest bardzo ciepło, no ale 26,6, które było w Zatoce Fińskiej, Bałtyku, no to sobie wyobraźmy, no nasz Bałtyk też był bardzo ciepły w tym roku, bo miał około 21 stopni. Tak?
No widziałem temperatury na polskim wybrzeżu 21, 22, 23.
Tak. To w zależności oczywiście, w którym miejscu i jak płytki, w zatokach oczywiście jest temperatura wyższa, a w naszym najbliższym centralnym wybrzeżu zawsze jest niższa. Więc...
Ale pamiętam też takie lato kilka lat temu, gdzie chyba w Mielnie temperatura wody miała 3 stopnie.
No może nie 3, ale na pewno
ale
było,
zimno było.
Ale na pewno no, to jest związane z upwellingiem, to znaczy z wypchnięciem.
Trudne słowo.
Z wypchnięciem ciepłych powierzchniowych wód w głąb Bałtyku, a na to miejsce wypływa z głębin woda i to jest niestety, no my tutaj mamy najbliżej do centralnego wybrzeża, do rejonu Koszalina Kołobrzegu. I no tam właśnie ten upwelling, czyli to wypchnięcie tych zimnych wód, no niestety się dość często pojawia i no mamy takie morsowanie w środku lata.
Regionalnie, rekordową temperaturę w Płotkach na przykład, pamiętasz? Albo w jakimś innym dużym jeziorze tutaj?
Ja z moich pomiarów miałem temperaturę 27,2.
Gdzie?
W jeziorze niedaleko, w Jeleniowym, za Płotkami, więc w rejonie Piły można powiedzieć, tak? To wszystko zależy od tego, jak monitorujemy. W Pile marzymy ciągle o tym, że Płotki będą objęte stałą bazą monitoringową. Po pierwsze są najważniejszym jeziorem rekreacyjnym północnej Wielkopolski, a stosunkowo niewielkim, wrażliwym też na zmiany. Chcielibyśmy podnosić poziom tego jeziora, zwłaszcza wracamy w tej chwili do pomysłu przepompowywania wód w rejon jeziora Płotki z rzeki Gwdy. Mamy
nie bezpośrednio, zaznaczmy.
Nie bezpośrednio oczywiście, ale chcielibyśmy, żeby w jej zlewni pojawiło się więcej wody, a przez to podniósł się poziom wody w samym jeziorze, żeby ona się sączyła przez pokłady naturalne i tam się oczyszczała, bo ma inną jakość oczywiście. No ale oczywiście zakładamy też, że będziemy mieli skąd i z czego czerpać. To znaczy, że w Gwdzie będzie na tyle wody w zlewni rzeki Gwdy, że będzie z czego brać. To też jest istotne, nie? Ale to też wymaga dalszego rozpoznania warunków i hydrogeologicznych i wymaga też stałego monitoringu na jeziorze Płotki.
A ten pomysł nabiera już bardziej konkretnych kształtów?
No tak, bo on jest wpisany w fundusz norweski, w środki z funduszu norweskiego, które Piła właśnie otrzymuje. więc myślę, że to już jesteśmy na takiej finalnej ścieżce, żeby się nad tym pochylić.
To opowiedz, jak to ma wyglądać.
Założenie jest takie, że będziemy pobierać wodę z rzeki Gwdy i przez tereny leśne, mniej więcej wzdłuż Jeziora Okoniowego i dalej, czyli część z Państwa kojarzy tą linię obronną i ten rów wykopany z końcem II wojny światowej z umocnieniami w postaci bunkrów w rejonie właśnie Jeziora Okoniowego, jak idziemy chociażby ze Skórki z Piły na Skórkę czy Złotów dalej, to po drodze mijamy taki jeden z bunkrów przy samej drodze. No i tam w tym rejonie właśnie jest taki od strony Gwdy, mniej więcej na linii tego bunkra miałaby przebiegać rura, która będzie tą wodę najpierw za pomocą pompy pobierała z rzeki Gwdy, a później w części przynajmniej grawitacyjnie ta woda będzie płynęła w rejon Jeziora Płotki. Tam jest kilka zagłębień.
W jakiej odległości od jeziora ta woda będzie wpadać do ziemi, że się tak kolokwialnie wyrażę?
Kilkuset metrów najdalej i jeszcze zastanawiamy się, które to wymaga dalszych, mówię, takich lokalnych, bo mamy ten teren dobrze rozpoznany, Uniwersytet Adama Mickiewicza tutaj z profesorem Przybyłkiem na czele, rozpoznawał hydrogeologicznie okolice dla ujęcia wód podziemnych dla miasta Piły, więc ten uniwersytet ma dość dobrze rozpoznany ten teren, a w rejonie samych Płotek wymaga to jeszcze takich dodatkowych punktowych na miejscu badań hydrogeologicznych. Między innymi po to, żebyśmy nie mieli później skuchy, że napompujemy sobie kilka stawów, a ta woda się nie będzie sączyć do Płotek. Tak? Więc oczywiście wstępnie wszystko wskazuje, że założenia są słuszne, ale wymaga to jeszcze dodatkowych sondowań, żeby się upewnić. No i poza tym, że powstaną, czyli mamy pewną retencję, bo zatrzymujemy te odpływające do Bałtyku wody w naszym terenie, no to cel jest taki, żeby jezioro, tak jak powiedziałem, główne jezioro rekreacyjne północnej Wielkopolski było na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o lustro wody, żeby tej wody nie brakło, bo to tak jest, też proszę sobie wyobrazić, że jakbyśmy do szklanki z wodą czy z herbatą wsypali 3 łyżki cukru, no to zdają Państwo sobie sprawę, że jeżeli poziom wody spadnie, czyli w tej herbacie załóżmy woda by odparowała, no to ten cukier będzie bardziej zagęszczony, tak? Czyli woda będzie bardziej słodka, czyli ilość substancji, która jest naturalnie w dość czystym jeziorze, jakim są Płotki, rozpuszczona, to jeśli ten poziom wody będzie spadał, to ilość tych substancji, ta zupa będzie się zagęszczać po prostu, tak? Dla różnych organizmów.
A ile lat może potrwać zauważalne chociaż zatrzymanie spadku poziomu wody w Płotkach?
Do końca jest to trudno określić, ponieważ na to też muszą się złożyć kilka innych czynników, tak? Dlatego, że no, mówimy o zmianach klimatycznych i jest pytanie takie, jak ogólna, czy dzisiaj dopływająca ilość wody ze zlewni do Jeziora Płotki, czy się będzie zmieniała, czy nie. Bo my, jeśli się nic nie zmieni, to myślę, że po kilku latach, po roku, dwóch już powinny być pierwsze efekty. Tak? Natomiast takiego uzupełniania braków w zlewni, tak? Że przynajmniej nie będzie się poziom wody zmieniał. Nie zakładamy tutaj zwiększenia, żeby ktoś nie myślał, że nagle woda w Płotkach zwiększy się o 1-2 metry i będzie tak jak kiedyś z dzieciństwa, niektórzy pamiętają, że była jeszcze zatoczka tutaj za budynkami mosirowskimi. Na pewno nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby powstrzymać dalszy spadek, a nie specjalnie podnosić poziom wody, ponieważ to się wiąże właśnie między innymi z roślinnością, która nam chroni. Gdybyśmy gwałtownie podnieśli, gdybyśmy doprowadzili tą rurę na przykład, tak był taki pomysł, był przed kilkoma laty, żeby wody pokopalniane z kopalni węgla brunatnego pompować do zanikających jezior konińsko-powickich, najogólniej rzecz mówiąc, tak? Tam, gdzie te brzegi się odsunęły i woda spadła nawet w niektórych wypadkach o kilka metrów, tak? Więc to są duże spadki, no ale to mielibyśmy podobnie tutaj, tam jest jeszcze woda ta kopalniana głęboka, jest jeszcze bardziej zmineralizowana, A tutaj mielibyśmy też o dość dużej ilości substancji rozpuszczonych, gdzie byśmy pompowali do czystego jeziora, tak? To byśmy po prostu dali nawóz, tak jakbyśmy po prostu dolali nawozu do niczki, żeby kwiaty rosły, to tak tu byśmy dolali nawozy do jeziora, no to nie, to lazurowe jezioro w okresie letnim, jakim są płotki, no skończyłoby się na zupie po prostu sinicowej, glonowej.
A propos zupy, wróćmy do rekordowych temperatur. Jak one u nas lokalnie mogą się przełożyć na nasze lokalne wody?
Każdy wzrost temperatury to jest przyspieszenie procesów chemicznych, biochemicznych, które następują, więc szybszy rozkład tej materii, która jest zgromadzona często przez tysiące lat w jeziorze. Tak? Wszystko, co wytworzyło się w jeziorze, umarło, odłożyło się i ono się oczywiście ulega rozkładowi. Ulega rozkładowi tam, no tu jeszcze trzeba by wrócić do tego, że w jeziorze mamy, każdy z nas tak naprawdę to wie, bo pływając latem wiemy, że ta powierzchniowa warstwa wody w jeziorze jest ciepła, a jak zanurkujemy głębiej, to będzie zimno. Tak? I taka bardzo zimna woda jest zwykle na gdzieś na głębokości 5-6 metrów się zaczyna. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak ukształtowana jest misa jeziorna, ale ona ma różną temperaturę, a woda ma w różnej temperaturze różną gęstość. I mamy taką sytuację, że tak naprawdę w okresie lata to miesza nam się tylko ta ciepła powierzchniowa warstwa wody. No i ona się, teraz pytanie jest, na ile i w jakim obszarze ona się styka z brzegiem? Bo jeżeli ona się miesza i krąży, natlenia się, to też mineralizuje nam te osady brzegowe. I im więcej, im jezioro jest płytsze, no jeśli jezioro jest stosunkowo płytkie, no to ono wypełnia całą misę, ta ciepła woda wypełnia całą misę jeziora i dotyka nam wszystkich osadów. Więc im jezioro jest płytsze, tym te procesy chemiczne, biochemiczne rozkładu obejmują większą powierzchnię jeziora albo całe jezioro. No ale jak wszystko nam się rozpuszcza i mineralizuje, to znaczy, że takie jezioro jest słabo odporne. I tu problem polega na tym, że taki wzrost temperatury w każdym jeziorze, a w płytkim najbardziej, będzie nam przyspieszał te wszystkie procesy rozkładu. No więc my jako hydrolodzy, hydrobiolodzy, limnolodzy, czyli ludzie zajmujący się wodami, kolokwialnie i tak obrazowo mówimy, że jezioro się zagotowało. Bo jest płytkie i po prostu ten rozkład był tak intensywny, że został uwolnionych do toni wodnej tyle substancji właśnie biogennych, mówiąc obrazowo nawozowych, dla rozwoju na przykład glonów, że potem mamy już tylko same zakwity, takie które no, dyskwalifikują jezioro do kąpieli przede wszystkim.
Ale dyskwalifikują, bo to jest tylko nieprzyjemne, czy to może być niebezpieczne dla zdrowia? No,
niebezpieczne będzie wtedy, kiedy zaczną pojawiać się nam przede wszystkim sinice. Znaczna część sinic, grupy glonów najbliższych bakteriom, która jest zdolna do produkcji różnego rodzaju toksyn. Ja w dzieciństwie kąpałem się w takim jeziorze, bo było to jedyne jezioro,
jak było?
Jakie było w okolicy, tak? I które było trochę no, zeutrofizowane, może nie trochę, a bardzo, czyli miało tej materii rozpuszczonej sporo, więc też sporo różnych organizmów, takich, które niekoniecznie trzeba było się w nich kąpać. No i kończyło się to jakimiś wysypkami, tak? I wówczas o alergii jeszcze mało kto słyszał, więc pamiętam, jak potrafiłem z inną przypadłością, jak z jakimś zapaleniem oskrzeli do szpitala i pan doktor pokazywał skórę atopową całemu, ordynator oddziału dziecięcego w Wyżysku pokazywał wszystkim pracownikom, jak wygląda skóra atopowa wówczas. Oczywiście to jest też wiek dziecięcy, później się z tego wyrasta. Tak? Natomiast no i też skończyły się te kąpiele w tym jeziorze, też trzeba przyznać. Tak? Ale jestem dzisiaj z perspektywy czasu przekonany, że te problemy skórne wówczas, które miałem alergiczne, wiązały się z kąpielami letnimi w tym jeziorze, które nie wyglądało najlepiej. Dlatego zasada jest jedna, prosta. Turysta, rekreant, kąpiący się chce mieć wodę czystą. On nie musi mieć wiedzy, co tam jest. Po prostu jak woda jest czysta, przezroczysta, to się do niej wchodzi. On taką chce wodę mieć i taka woda jest bezpieczna. Do wody kolorowej, jakikolwiek kolor by to był, jeżeli jest taka jeszcze żywo-zielonkawa, to jest bezpiecznie, ale jak jest taka sino-zielona, to już na pewno nie wchodzimy, a jak ma jakikolwiek inny kolor niż zielony, to już na 100% nie wchodzimy, bo wtedy pojawił się na pewno jakiś organizm, który niekoniecznie musi być przyjazny dla naszej skóry, a gdybyśmy się takiej wody napili, to może w małej ilości nie, ale całe szczęście poza rybami nie jemy w Polsce specjalnie owoców morza, chciałem powiedzieć, ale
owoców
jeziora, więc no też się zastanówmy z takich, jak łowimy ryby, czy jak jemy ryby z takich jezior, gdzie są sinice zwłaszcza, no to czy to jest odpowiednie pożywienie dla nas, tak? Że starajmy się, może polecam jeść ryb jak najwięcej, ale starajmy się jeść ryby z dobrego miejsca, ze sprawdzonego miejsca.